Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie witam. Wita się Barbara Momot. Dzisiaj w audycji dla chorych jest z nami ojciec Dariusz Drążek. Bardzo serdecznie witam ojca. Drodzy Państwo, godzina 13:03. Drodzy Państwo, dzisiaj będziemy mówić o świetlicy terapeutycznej prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodzina Miłości Ofiarnej w Bydgoszczy. Ale zanim oddam głos gościom i przedstawię najpierw gości, to powiem tak, że dzisiaj jakoś tak ta Matki Bożej Bolesnej, więc tak mi się skojarzyło z rodzinami, w których żyją osoby z niepełnosprawnością. Szczególnie z matkami tych osób. A poza tym dzisiaj powtórzenie pięknej homilii Ojca Świętego Jana Pawła II ze Szczecina dotyczącej rodziny. Tak sobie myślałam, zresztą ojciec Janusz po tej homilii powiedział to, o czym ja myślałam, że właściwie aktualna homilia, chociaż wygłoszona tyle lat temu, 30 lat temu przeszło, to aktualna dzisiaj jak najbardziej, kiedy to problemy rodzinne są tak na wszystkie, są rozważane, ale rodzina jest, jakby to powiedzieć, definicja rodziny, istota rodziny jest redefiniowalna. O tym musimy pamiętać, żeby opierać swoje życie, na ile mamy możliwość, bo nie każdy ma taką możliwość, ale jeżeli mamy możliwość, to opierajmy swoje życie na rodzinie. W studiu witam Ewę Klawińską z Bydgoszczy, panią Teresę Wrzeszcz-Głowacką oraz panią Barbarę Karpińską. Dwie panie są członkami, członkiniami Stowarzyszenia Rodzina Miłości Ofiarnej w Bydgoszczy. Jak już powiedziałam na wstępie, stowarzyszenie to prowadzi świetlicę terapeutyczną, która właśnie miała 20 lat. Prawda? Wczoraj. I to wczoraj świętowaliście. Coś o tym święcie? Powiedzcie najpierw. To święto może wczorajsze, jak ono wypadło. Chyba nie było takie huczne, skoro dzisiaj jesteście na audycji.
Znaczy święto rozpoczęło się przede Pani wszystkim Teresa. Mszą świętą. Przedtem nasze dzieci i młodzież przystąpiła do spowiedzi. Msza była bardzo uroczysta. Bardzo byliśmy zaskoczeni, że kościół był bardzo ładnie przystrojony. Po środku ładne czerwone serduszko, więc tak bardzo było sympatycznie. Po bardzo uroczystej mszy nastąpiła ta część taka bardziej już taka z tortem.
Świętowanie
było, tak. Właściwie trzy wielkie torty. Na tortach zdjęcia całej naszej wspólnoty.
Niejadalne, mam
nadzieję.
Jadalne zdjęcia?
Tak, galaretka na tortach, także naprawdę było bardzo sympatycznie. Byli zaproszeni goście. Oczywiście dostaliśmy prezenty, dostaliśmy kwiaty. Po takiej oficjalnej części tej takiego świętowania dzieci później miały takie swoje imprezki, zabawy, tańce, takie różne gry. Co prawda miało to się odbywać w formie spartakiady takiej na zewnątrz, jednak z uwagi na pogodę to wszystko odbywało
się. Troszkę zimno było, chociaż słońce, ale jednak chłodno. No właśnie, 20 lat. W jakiej parafii jesteście?
Świetlica działa przy parafii pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego w Bydgoszczy. Właśnie w przyszłym roku będziemy obchodzić 40-lecie.
40-lecie parafii, rozumiem.
40-lecie parafii,
tak. A tę parafię prowadzą księża?
Tą parafię prowadzą księża ze zgromadzenia misji świętego Wincentego a Paolo. Jesteśmy parafią taką wyłonioną przed 40 lat z parafii świętego Wincentego a Paolo, znanej w Bydgoszczy.
No właśnie, bo bazylika. Ja wiem, że jest bazylika, tak.
Bazylika.
A to jest jakby, gdyby filia.
No, tak filia, można nie, nazwać, parafia. Ponieważ w jednej i drugiej parafii posługują ci sami księża z tego samego zgromadzenia, więc tworzymy taką ogromną rodzinę wincentyńską.
No, a święty Wincenty a Paulo, wiadomo, misjonarz również osób potrzebujących, biednych, to bardzo ładnie się jakoś tak kojarzy z waszą pracą również. No właśnie, ale rozpoczynijmy od początku, od czego się zaczęło 20 lat temu.
No może Pani tak się zaczęło, że we wrześniu 1998 roku przy naszej parafii powstała wspólnota rodziców i opiekunów dzieci specjalnej troski niepełnosprawnych. Z tym, że trzeba tutaj zaznaczyć, że mówiąc dzieci, to mamy również na myśli osoby dorosłe.
Jako, kiedyś były dziećmi, a kiedyś teraz były dziećmi. 20 lat później
właśnie.
Są dorosłymi.
I dlatego też, ponieważ zawsze zostaną pod naszą opieką i zawsze tej opieki będą praktycznie wymagały, w związku z czym no, są dziećmi, ale już też dorosłymi.
Tym, Pani Tereso, bo tak się dyskutuje nad tym pojęciem dzieci, bo często się tak używa nawet w instytucjach, które w instytucjach terapeutycznych jest duży opór przed mówieniem właśnie dziecko na osobę, która ma 40 lat na przykład, ale myślę, że wy jako rodzice jesteście pani uprawnione do używania tego pojęcia. To są wasze dzieci po prostu.
U nas to się raczej używa imion, raczej nie mówimy tutaj dziecko, czy, a raczej tak może na zewnątrz bardziej używamy młodzież. To jest tak bardziej na czasie.
Jak to się stało, że zawiązaliście to stowarzyszenie, tę wspólnotę?
No taka nasza inicjatorka Mariola Rychlik, również mama niepełnosprawnej córki i nasz ówczesny proboszcz parafii, ksiądz Kazimierz Małżeński, no jakoś tak wysunęli tą inicjatywę, no widząc potrzebę w naszej parafii jakoś takiego założenia jakiegoś stowarzyszenia dla takich osób niepełnosprawnych.
Jakiejś opieki tak, nad osobami, właśnie, które przychodzą do parafii, tak?
Z niepełnosprawnością. Ponieważ ksiądz po kolędzie widział jednak też tą potrzebę, jednak widział te osoby niepełnosprawne w parafii. No i tak jakoś, że tak powiem, się dogadali i coś ruszyło z miejsca w tym roku. W grudniu już powstała nazwa grupy jako Rodzina Miłości Ofiarnej. Już w lutym 99 roku precyzowała się konieczność wciągnięcia do pomocy wolontariuszy i zapewnienia dzieciom miejsca pobytu, no bo
no tak,
w razie
może
to
być
była
stowarzyszenie,
grupa, a nie było miejsca.
Ale musieliście się gdzieś spotykać.
Tak. We wrześniu jakiś taki opracowano szkic funkcjonowania świetlicy przy parafii, no i w październiku już otrzymaliśmy pomieszczenia, co prawda nie takie jak dzisiaj mamy, troszkę bardziej mniejsze, no ale cieszyliśmy się z tego, że już możemy
od czegoś trzeba zaczynać.
Od czegoś trzeba było ruszyć. I już w listopadzie nastąpiła inauguracja zajęć w świetlicy. I teraz może tak, no i właśnie...
Ale
tak.
dla kogo? Rozumiem, dla tych osób, bo moje pytanie się nasuwało od razu. Dla kogo to? Pani już powiedziała, dla osób, które w parafii, które ksiądz proboszcz zauważył, że dla rodzin, prawda, z parafii, ale czy tylko? I dla jakich osób?
Nie, no właśnie... Te osoby, które ksiądz proboszcz zauważył, to nawet bardzo zachęcał. Jestem sama mamą córki niepełnosprawnej i też tak było, że właściwie
Kasi,
nawet... Kasi. I nawet kiedy był ksiądz u mnie po kolędzie, zachęcał mnie wstąpienia do tej wspólnoty. Powiem, że na początku byłam bardzo niechętna, bo mówię, co ja będę przychodziła i będę mówiła o swoim nieszczęściu, że tak powiem, z innymi rodzicami. Jakoś tak, no, nie byłam zafascynowana tym.
Człowiek z bólem nie ma się tendencji, żeby z bólem się obnosić, prawda?
Zadzwoniła do mnie po czasie właśnie Mariola Rychlik i mówi, co mam do stracenia, żebym jednak przyszła. No i tak przyszłam i tak to się zaczęło. I w tej chwili ja sobie nie wyobrażam życia bez tej świetlicy, bo to jest jedyne okno na świat Kasi, bo niestety ona się nie nadaje, zresztą nie tylko ona, bo jest część u nas właśnie też tych dzieci, które po prostu no, nie kwalifikują się ani do żadnych warsztatów, ani do żadnych innych świetlic, że w zasadzie to jest taka, można powiedzieć, jedyna świetlica, która skupia dzieci, te, które są bardziej, że tak powiem, niepełnosprawne, które no, nie mają miejsca gdzie indziej. No to jest ich jedyne okno na świat.
Pytając dla kogo, właśnie miałam w podtekście taką uwagę, że przecież od 20 lat to co najmniej w Polsce powstaje bardzo dużo placówek terapeutycznych, placówek, które wspomagają dzieci, ale też osoby dorosłe z niepełnosprawnością. Jest kilka form takich placówek. No i po co jeszcze świetlica? Ale tu pani Teresa właśnie mówi, że jest szczęście osób i tak w rzeczywistości jest. Jest szczęście osób, które z racji niepełnosprawności nie mogą uczestniczyć w takich codziennych zajęciach w tych instytucjach terapeutycznych.
Prawda? I muszę powiedzieć jedno, że ponieważ no jesteśmy, wydaje się nam, że jedną z takich świetlic tak prężnie działających w Bydgoszczy, to niestety do tej świetlicy, a może istety, no dzieci, młodzież z całej Bydgoszczy uczęszcza. Także to jest naprawdę, pokonują naprawdę duże odległości, żeby te dzieci tutaj do nas przyprowadzić, rodzice.
Widocznie jakieś atrakcyjne zajęcia są tam, pani Ewo. Ewo, to co znaczy, tam się tak. dzieje?
To znaczy,
że ludzie z Bydgoszczy
przyjeżdżają. To znaczy, u nas terapeuci kładą nacisk właśnie na takie wspólnotowe zajęcia, takie duże jest ruchowe przede wszystkim, są ruchowe i takie wspólnotowe, bo wychodzimy z założenia, że takie indywidualne zajęcia z dziećmi to mają dosyć siedzenia w domu i tam gdzie indziej jak są, to są zawsze indywidualne, bo do jakiegokolwiek nawet się idzie terapeuty, to jest zawsze indywidualne. Że tutaj chodzi o to, żeby to była taka integracja wspólna. No i tak jak już powiedziała Teresa, że dzieci są z różnymi stopniami niepełnosprawności i nie ma jakiejś takiej, może to brzydkie takie słowo, ale takie mi się teraz nasuwa, takiej segregacji, że na przykład tu jest na przykład trochę lepiej stoją, tu i tam trochę, tylko wszyscy wzajemnie muszą się jakoś tam znaleźć. Które dziecko na przykład potrzebuje więcej pomocy, no to są wolontariusze i po prostu terapeuci starają się, żeby ten miał więcej, ten mniej, żeby jakoś tak wspólnie działać na przykład. No to są te przede wszystkim za różne takie ruchowe. Dużo jest tych ruchowych, dużo jest takich rozwijających, że tak powiem, żeby były lepsze kontakty między z otoczeniem.
Tak interpersonalne, tak? Tak, relacji, tak?
Relacji takich interpersonalnych. Oczywiście kładzony jest też nacisk na zajęcia fizyczne i ruchowe, ale też na takie poznawcze i takie umiejętności różne się uczą. Pamiętam właśnie, jak Kasia kiedyś miała założone taką tackę i na tej tacce na przykład miała takie skojarzenia na przykład, żeby tam do babci to by chyba były okulary, nie jak do pisania, to żeby ona na przykład kojarzyła i na przykład my obserwując niektóre dzieci przez te lata, to na przykład my, może tego nie widać tak na zewnątrz, ale my widzimy jakie to są postępy tych dzieci, nawet w samych tych ruchach, zabawach, no na przykład w łapaniu piłki, podnoszeniu nogi, czy tam na przykład nawet okręceniu się jakimkolwiek, bo no tak jak mówię, że są były różne, są te stopnie tej niepełnosprawności i to naprawdę jest trudno. I to, co trzeba oddać właśnie tym terapeutom, że niektórzy to no, mają taką specjalną jakąś zdolność, czy taką smykałkę, że tak powiem, że potrafią jakoś tak uruchomić to dziecko. No i oczywiście no, tam te różne sprawy takie poznawcze, mowy też są, ale to wszystko jest zawsze jak gdyby w grupie. Nie ma takich indywidualnych zajęć właśnie, żeby pobudzić ich razem do takiej motywacji, do takiej wspólnej motywacji, żeby jedno od drugiego właśnie, oczywiście można się uczyć złych i dobrych rzeczy, nie? Ale raczej staramy się, żeby to były rzeczy, które one się uczą dobre, nie? Żeby nie było takich tych negatywnych jakichś zachowań. No a jeżeli są, no to trzeba to od razu oczywiście korygować. No żeby przynajmniej tutaj miały tą przyjemność. Dzieciaki w ogóle same nie spotkałam jeszcze z naszej świetlicy, żeby któreś nie lubiły chodzić do świetlicy. Bo na przykład są nasze tam dzieci, które jeszcze chodzą do warsztatów. Niektóre chodzą, mało ich, ale chodzi.
A więc to? Nie tylko dla tych, które tak. nie uczestniczą w żadnych tak, innych, ale tak. dla tych, którzy tak, chcą tak. przyjść. Tak?
To może to jest, to tak powstało ze względu na to, że my się zaprzyjaźniliśmy, jak gdyby, nie? Zaprzyjaźniliśmy się i po prostu tak jakby też weszliśmy do świetlicy i tak po prostu taką rodzinę całą żeśmy otworzyli. To znaczy, to jest zasługa właśnie tej Marioli, która jako pierwsza właśnie tam przyszła właśnie ze swoją też córką, którą ma i po prostu tak, no jakoś tak tworzyła tą rodzinę. I my tak dolepialiśmy się, że tak powiem. Dochodziliśmy, poszerzaliśmy, bo nas nie jest dużo osób, no ale jest taka dosyć grupa, no nie wiem, no może i prężnie działająca, bo na przykład my też mamy różne wyjazdy. Kiedyś mieliśmy takie mniejsze wyjazdy. Mariola nam organizowała takie do tej integracji. Teraz na przykład już nam co roku staramy się, to już dzięki Teresie właśnie. Jest to dosyć dużo zachodu, żeby zorganizować taki dwutygodniowy wyjazd tej grupy naszej, żeby się tak po prostu oderwać też od wszystkiego, bo to no niby jedziemy z tymi naszymi, ale po prostu też mamy jakiś ten komfort, że na przykład już nie musimy przy tych garkach, przy tym sprzątaniu, przy wszystkim, że jesteśmy tak oderwani, że tam sobie spacerujemy, że chodzimy na jakąś rehabilitację tam.
No też to, dla was jest tak. to wyjazd terapeutyczny, tak, nie tylko tak, dla
tak,
dzieci.
Tak, i my też na przykład ostatnio jak byliśmy, to nawet jak już tam Teresa nam załatwiła to, że mieliśmy też terapię nie tylko dzieci, bo zawsze jak jechaliśmy, to zawsze oni mieli terapię, my nie. A teraz to my też mamy już tą terapię, tam rehabilitację jakąś, że też już każdy z nas ma już coraz więcej lat i też już potrzebuje jakiegoś takiego, że tak powiem, wspomagania, nie?
A skąd finanse na tego rodzaju wyjazdy? To są z PFRON-u?
Nie. Jeżeli chodzi o
wyjazdy,
to my od 2009 roku jesteśmy organizacją pożytku Aha. publicznego i w związku z czym no, staramy się w jakiś sposób pozyskać środki z tego 1% właśnie. No więc rodzice w najróżniejszy sposób starają się tych darczyńców pozyskać. Nasza parafia, tu właśnie dzięki pani Basi też jakoś tak no, pozyskujemy te środki. No i wtedy co roku staramy się, żeby właśnie zorganizować.
Na tyle, na ile środków starcza.
Tak, wtedy rodzice muszą też dopłacić, no bo niestety tak aż tyle nie mamy tych środków.
Ale jeszcze oprócz tego to mamy te nakrętki.
No i jeszcze właśnie jest taka sprawa, że tak, nie dość, że ten 1%, no staramy się też, no jakoś jest ciężko, bo jest tych organizacji bardzo dużo i każdy chce ten 1%, więc to nie są aż takie duże pieniądze. Poza tym na zapleczu naszej świetlicy, bo zaplecze jest ładny ogród, można powiedzieć, na zapleczu parafii. I tam my mamy ustawione 3 kontenery, gdzie zbieramy makulaturę, zbieramy nakrętki. No i z tego też pozyskujemy pieniążki. Współpracujemy z taką firmą Spaterka, która nam te surowce...
Nie reklamujemy firmy.
Przepraszam. odbiera.
A czy te nakrętki to nie jest jakaś fikcja?
Nie. To nie jest żadna fikcja.
Był taki po szał prostu,
kiedyś taki właśnie. Był, ale w tej chwili naprawdę my zbieramy te nakrętki, zbieramy tą makulaturę i firma nam to odbiera. Rozliczamy się tam co jakiś okres, mamy pieniążki i z tego też właśnie organizujemy te turnusy. Także no
to bardzo, bardzo dobry pomysł, mamy, jak tak. ktoś słucha w Polsce.
To znaczy
to
też
być może można...
do Basi też przynoszę tak. właśnie te rzeczy. Basia też tam
zbiera. Znaczy
zbiorę,
do pani, która pracuje tak. w biurze.
Tak. I na przykład często na przykład też w przyciątku w kościele, idziemy do kościoła na przykład i w przyciątku w kościele stoi siatka z makulaturą, z nakrętkami. To no wiemy, świetnie. Że to już jest dla nas, nie? Mhm. Także tak już po prostu... Bo kiedyś był taki szał na zbieranie tych nakrętek, a teraz tak jak gdyby się przystopowała. Ale my w dalszym ciągu jesteśmy wytrwali i zbieramy, żeby sobie się poratować.
Rozumiem.
A poza tym jeszcze no, też wspierani jesteśmy trochę jako świetlica przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji PFRON, Osób tak. Niepełnosprawnych, ale to jedynie...
Bo chyba etaty są tak. opłacane.
Tak, jedynie właśnie...
A ile macie etatów?
2,5.
No,
to jest tak podzielone.
Ale to jest tak rozbite troszeczkę,
tak,
że
ja
to jest
rozumiem,
10
na
prowadzących,
godziny,
bo to są tak, na takie godziny, że tak,
tak
powiem.
Tak, oczywiście. Nie? Tak przeważnie to jest. Drodzy Państwo, 13:22 rozmawiamy o świetlicy terapeutycznej, która właśnie wczoraj obchodziła 20-lecie funkcjonowania świetlicy, która funkcjonuje w Bydgoszczy, prowadzona przez Stowarzyszenie Rodzina Miłości Ofiarnej. Powiedzmy może o tym nazwa, pojęciu, o tej tak. miłości ofiarnej. Co to mieliście, znaczy, skąd wymyśliliście?
To znaczy,
tak, oczywiście nazwa dużo mówiące, tak. Ale jak wy to rozumiecie?
To znaczy, to jest tak, Mariola właśnie, Mariola, sama z nią właśnie rozmawiałam już kiedyś też, skąd ta nazwa Rodzina Miłości Ofiarnej, bo to nieraz nam to, powiem szczerze, że kiedyś jak była taka, ktoś inny jeszcze miał pracować w świetlicy z zewnątrz, to taki trochę był niezadowolony
no
z tej
właśnie,
nazwy.
Bo to taka, wiesz, tak.
I na przykład jak my gdzieś tam startujemy w zawodach, to nawet ten, który prowadzi zajęcia sportowe, to nawet mówi, że to jest rodzina. Nie rodzina
nie
miłości ofiarnej. Tak, nie chcę rodzina miłości ofiarnej. Ale Mariola, tak jak mi tłumaczyła,
znak
to...
czasu, Ewo.
Znak czasu.
Znak czasu,
że w rodzinie wszystko się zaczyna. Mm-hmm, że w rodzinie tak. Wszystko się zaczyna i wszystkiego my się uczymy w rodzinie. I to jest taka podstawa, że tak powiem. I dzisiaj na przykład, tak jak obserwujemy życie, to różne są pomysły na rodzinę. Różne.
No to, my co powiedziałam na początku. Tak, Przede wszystkim chce się zdemontować.
Tak, chce się w ogóle coś innego. A po prostu Mariola powiedziała, że wychodzimy z założenia, że Pan Jezus uczy nas miłości bezwarunkowej, wiernej i ofiarnej. I taka bezwarunkowa, bezinteresowna, cierpliwa miłość jest potrzebna dla naszych dzieci. I to właśnie z tego... wzięła się ta nazwa. Ja tutaj tak mi się skojarzyło, jak mi to mówiła, że bo ta miłość jest im potrzebna zawsze, już do końca naszego życia. I tej miłości właściwie my im możemy najwięcej oferować. Mimo to, że będą i instytucje, i tam różne tam, nie wiem, inne stowarzyszenia, ale rodzina jest ich podstawą. Oni są bardzo związani, na pewno każdy z nich jest związany z rodziną. I tak dzisiaj, jak tak myślałam jeszcze o tej bezinteresownej, cierpliwej, to mi się przypomniał właśnie pierwszy list świętego Pawła do Koryntian, który też mówi właśnie o tej miłości,
cierpliwa,
prawda?
Jest.
Tak, cierpliwa, łaskawa. Aha.
Nie zazdrości.
Tak, nie zazdrości. I to jest właśnie i taka wybacza, miłość i tak dalej. Ofiarna jest potrzebna właśnie tej naszej wspólnocie i naszym dzieciom po prostu. To od tego.
Powiedzmy teraz, bo już powiedzieliśmy troszeczkę, że uczestnikami są różne osoby z różnym stopniem niepełnosprawności. Z osoby, które są sprawniejsze i chodzą do jakichś placówek, instytucji w Bydgoszczy. Ale też są takie, które nie są w stanie uczestniczyć w innych rodzajach zajęć, tylko właśnie w świetlicy. Ale powiedzmy teraz o rodzicach, bo zdaje się, że wy musicie do świetlicy przyprowadzić swoje dzieci, bo do placówek jest możliwość, że będą przywożone, a wy? Jak to jest? No jesteście na każdych zajęciach.
No niestety jesteśmy na każdych zajęciach, ponieważ te nasze dzieci, te właśnie... które no nie są tak bardzo samodzielne, no wymagają naszej stałej opieki całodziennej, w związku z czym zarówno w domu, jak i do prowadzenia do świetlicy, często dowiezienie, bo nie są sprawne ruchowo. No musimy być cały czas na zajęciach, ale już nawet nie dlatego, że musimy się opiekować tymi dziećmi, bo są terapeuci, są wolontariusze, ale my jako rodzice, żeby ta świetlica mogła istnieć, no musimy w pewnym sensie pracować na rzecz tej świetlicy.
Co robicie?
No, sprawy porządkowe, sprawy no, różnego rodzaju, jakieś takie dbanie o to, żeby zdobyć te pieniążki, więc tak.
Więc cała administracja tak, na was
produkujemy różne kartki, różne jakieś takie prezenty z różnych okoliczności.
Reklamowe,
tak.
Ulotki.
Poza tym no, przynajmniej ja prowadzę kronikę świetlicy razem jeszcze z jedną koleżanką, kronikę multimedialną. Korespondencja, to jest strona internetowa, to jest odpowiedź na korespondencję, bo mamy też swój mail. Podziękowania za 1%, pozyskiwanie tego 1%. No to jest, no sporo spraw jest takich dla rodziców, że tak powiem, dodatkowo.
Powiem tak, że to jest niezwykle wyczerpujące, bo kiedy dziecko uczestniczy w warsztatach terapii, w środowiskowym domu samopomocy, w zajęciach, to w tym czasie rodzice mogą żyć jak gdyby swoim życiem. Mogą odpoczywać, mogą no, prowadzić te sprawy rodzinne, które są konieczne. Natomiast wy tutaj jesteście cały czas zaangażowane.
Zaangażowane, tak? No to począwszy właśnie od utrzymania
porządku,
zrobienia
zaangażowane, czy jakiś pan,
posiłku,
tato
jakieś...
jest też?
Tak, mamy no też właśnie. Mamy też tatusiów, na przykład jest mąż Teresy, Mirek, który na każde, no nawet takie przykręcenie kontaktu, odśnieżenie mierzenie, na przykład jak śnieg spadnie.
Tato Doroty też bardzo nam pomaga.
Mamy też takiego naszego kochanego Józefa, tak, który na każde zawołanie, bo jest naprawdę tyle nam rzeczy naprawia, bo potrafi po prostu to zrobić, bo część, no niestety jest już tak, że albo nie mamy już tych swoich mężów, którzy nie mogą się angażować, ale ci, którzy są, no to niestety bardzo, ale to nie spotkałam jeszcze, żeby któryś z nich powiedział na przykład, że nie może tam tego zlewu naprawić, czy tego kontaktu przykręcić, czy nawet Mirek,
odśnieżyć.
Kiedyś Mirek na przykład, nawet jak nie było takiej łopaty, to poszedł na stację benzynową, kupił łopatę, odśnieżył, już mamy łopatę do tego. Aha. Także się nie liczy z tym, że się coś robi, bo nawet podniesienie jakiegoś głupiego papierka, który leży na przykład, czy powieszenie rolki tam jakieś, no to po prostu mamy tą świadomość, że to,
że
jest,
to jest nasze.
Że tak, to jest nasze i że to jest dla naszych dzieci. To nie jest po prostu, no my nie wyczekujemy takiej, żeby z jakimiś pretensjami, żeby ktoś nam na przykład okno umył, zamiótł tam, czy tam coś zrobił, tylko sami, po prostu na tyle, ile kto może, to po prostu i nawet się, na przykład jak coś jest do zrobienia, no to mówimy, to chodźcie, zrobimy teraz to, czy tamto, nie. Jest oczywiście taki czas, że możemy sobie posiedzieć i na przykład wypić tą herbatę czy kawę, ale raczej takich chwil to jest mało, bo zawsze jest coś do zrobienia, nie? Zawsze jakieś tam, no coś trzeba się w coś zaangażować i myślę, że to jest też dobrze, że po prostu, bo niektórzy mieszkają daleko, czyli im się nie opłaca już tam jechać w tej z powrotem, niektórzy mieszkają bliżej albo jak już przyjadą tym samochodem, no to też tam nie ma jak, no i poza tym, no to wtedy ci, którzy prowadzą te zajęcia, oni by nie mogli prowadzić zajęć, tylko musieliby na przykład zrobić tą herbatkę, zrobić tam jeszcze coś,
nie? To już
coś,
jest, nie? W gestii rodziców, tak?
Tak, to już jest w gestii rodziców, tak, że po prostu, żeby oni jak najwięcej tych zajęć dzieciaki, tak, żeby tam miały, nie? No a dzieciaci różne, to są takie typowe chyba, jak są we wszystkich tych zabawy różne taneczne, tam wyjazdy, na przykład w parafii, jak są konkursy, to my się też zawsze angażujemy, no tam na przykład palmy robimy na konkurs, jest tam.
A więc
czy tam
uczestniczycie w życiu.
Tak,
parafii,
na przykład sprzedajemy też opłatki są w parafii sprzedawane, to my też tam mamy jedną niedzielę wyznaczoną, bo też chcielibyśmy w parafii też coś zrobić, bo dlatego, że my jesteśmy przy parafii i my po prostu korzystamy z tych pomieszczeń. To jest dla nas wielkie takie dobrodziejstwo. Bo znaczy, no na razie byli różni proboszczowie i na przykład nie musieliśmy się tak za bardzo martwić, że na przykład przyjdzie inny ksiądz proboszcz i powie, że świetlica...
Proszę za prąd tutaj mi
na dać. Za prąd my płacimy, tylko nie pomieścimy. Tak, to znaczy to z PFRON-u chyba tam jakoś jest regulowane, ale same pomieszczenia, ja nie wiem ile to jest metrów, ale to jest
dużo.
To jest naprawdę dużo metrów kwadratowych, żebyśmy gdziekolwiek byli, to naprawdę by nas to kosztowało.
Chyba nie było nas stać na to.
Nie byłoby nas na pewno stać na to. I dlatego my tak na przykład no, chcemy w parafii się tak, chociaż no, z tymi opłatkami, czy na przykład jak są te chlebki były do sprzedawania, no to też, żeby chociaż raz uczestniczyć w czymś, no i też, żeby się pokazać, że my jesteśmy w tej parafii, żeby, bo tak jakiś
no
czas,
i myślę, że to niezwykle ważne, że wspólnota parafialna widzi też działanie Kościoła na rzecz osób potrzebujących, prawda? Że nie tylko są te osoby ważne, które mogą przyjść same do Kościoła i wspaniałe, intelektualnie mocno rozwinięte, tylko też istotą no, przesłania ewangelicznego jest przecież troska nad osobami słabymi, tak zwanymi słabymi.
Może jeszcze bym dopowiedziała, proszę, że w 2006 roku z inicjatywy Jurka Teski powstała ta grupa olimpiad specjalnych, nie? Pod nazwą Rodzina właśnie, nie? I właśnie te dzieci bardziej takie sprawne ruchowo.
A więc znowu rodzina, znowu tak, hasło. I to jakie tak, to ważne, no, że wy,
rodzina.
Że wy pojęcie rodziny tutaj jak tak, gdyby wprowadzacie. Tak, w ten, tak.
Że dla nas rodzina jest bardzo ważna. Że każdy z nas jest w rodzinie, a to jest taka nasza szersza rodzina, że tak powiem, nie? No oczywiście wiadomo, że tak jak w rodzinie, to są też różne tarcia nieraz, są tam różne jakieś tam konflikty, które należy rozwiązywać i należy jakoś się tam zawsze dogadywać.
Przede wszystkim pomiędzy rodzicami.
Pomiędzy rodzicami, żeby nie było, żeby staramy się, żeby dzieci nie były w to jakoś tam jakoś
angażowane
tak, bo po prostu, żeby one, bo my widzimy, że one są tam szczęśliwe, prawda? I bez względu na to, nawet jeżeli ktoś ma, czy nawet jakiś pogląd, czy cokolwiek innego, który mnie się nie podoba, ale po prostu nie angażuje się, żeby dla dziecka to było, żeby to dzieci po prostu nie odczuwały tego i żeby, bo są szczęśliwe po prostu.
Tak, ja myślę, bo tak słucham uważnie, co mówiłyście pani o tym angażowaniu się rodziców. Myślę, że to jest olbrzymi trud ze strony rodziców, ale też taka forma sprawczości, takiego dowartościowania pewnie, że wiecie, macie poczucie, że to od was, od waszego zaangażowania, od waszej wrażliwości, od waszej takiej twórczości, pomysłów zależy funkcjonowanie tej instytucji, prawda? Że nikt wam właściwie nie może narzucić jakiegoś programu, tylko, prawda? To jest niezwykle ważne, że mając dziecko z niepełnosprawnością, wiecie, że jakoś wpływacie na jego, przynajmniej w jakimś małym chociaż zakresie, ale na jego dobrostan, prawda?
Tak. Poza tym, no mówię, to jest też cała sprawa, że też jednak musimy się z Pepronem rozliczać, musimy różne plany. To też jest dosyć dużo dla rodziców, to prowadzą też u nas. No to jest dosyć ciężka praca, bo to jednak są
na
dużo
pewno. Wiem, o czym to pani jest, mówi. Pani jest też, nie?
Tak. Także, a poza tym dla nas jest też jeszcze ważną bardzo sprawą, jako dla rodziców, to jest sprawa pierwszej komunii świętej i bierzmowania, ponieważ dzieci jakoś nie mogły występować w grupach, żeby przystąpić do komunii, bo wiadomo, że to jest upośledzenie. Także parafia właśnie dzięki księżom naszym no jakoś przygotowano te dzieci poszczególne, gdzie to ta pierwsza komunia dla konkretnego, indywidualnego dziecka się odbywała.
I w waszej wspólnocie.
W naszej wspólnocie. To dzięki inicjatywie naszej tutaj Ewy, nie? Ale bo to jeszcze zawsze, no może powiesz.
Nie, to jeszcze właśnie, bo skojarzyło mi się teraz to, że przecież my mieliśmy nawet chrzest dorosłej osoby w naszej wspólnocie, która była i ochrzczona i potem u pierwszej komunii świętej też. No tak się zdarzyło, no to taka osoba taka na pograniczu trochę mogłaby być, no ale tam były takie inne sprawy. No to też mieliśmy, to my wszystko doprowadziliśmy do tego, jako cała grupa, że ona była właśnie i ochrzczona i miała komunię świętą i nawet zrobiliśmy jej takie przyjęcie w świetlicy, bo tak to by nie miała. No i tak, no przynajmniej no, staramy się, żeby od tej strony religijnej, ponieważ no rodzice są, no tak jak się deklarujemy, że jesteśmy wierzący, ale i praktykujący. Nie mówimy, że jesteśmy wierzący tam inaczej czy coś, tylko jesteśmy wierzący i praktykujący. I to nas po prostu mobilizuje do tego i nawet jak mamy te wspólne takie wyjazdy na przykład tam nad morze, to też zawsze staramy się, już jest tam ta niedziela, to wszyscy, cała grupa, jedna idzie na przykład na tą godzinę, się pytamy, informujemy się i nie ma takich rzeczy, że nasze dzieci tam nie idą, bo i rodzice i wszyscy idziemy właśnie, jesteśmy grupą tam na tej mszy świętej. Czyli i właśnie to ja nie spotkałam, żeby ktoś z tej naszej grupy, którą my tam uczestniczymy w tej naszej wspólnocie, żeby nie chodził do tego kościoła.
Ja myślę, że dla jakiejś części osób też jest to odkrycie, takie bycie w takiej świetlicy parafialnej jest odkrycie też misji kościoła, prawda? To, że kościół jednak jest z osobami słabymi, z osobami, które mają problemy.
Znaczy ja już jako taka katechetka, to też spotkałam się już z taką mową, że na przykład dzięki tej swojej córce czy synowi na przykład jest się bardziej wierzący.
No właśnie o tym
mówię. Bo to tak właśnie zmobilizowało bardziej, nie? Tak się odkryło pewne rzeczy. No i także no to
bycie
jest
we wspólnocie
fajne.
Rodziców, które są rodziców wierzących, którzy są jakimś świadectwem, prawda? To też jest
tak,
niezwykle ważne.
To znaczy, ja sama po sobie to tylko mogę powiedzieć tyle, że mimo tych wszystkich trudności, bo to niestety to nie jest życie proste i nie jest łatwe, bo ja zawsze mówię tak, jesteśmy już niby wszystkie tam nasze, oprócz jednej mamy, jesteśmy na emeryturze, ale praktycznie my tej emerytury nie mamy. Bo my musimy być cały czas w tym działaniu, prawda? Pewnie, że na przykład chciałoby się uczestniczyć na przykład w tym Uniwersytecie Trzeciego Wieku czy coś, ale nam już na to nie starsza czasu, bo my jednak mimo wszystko musimy tą opiekę sprawować, dopóki jeszcze nam Pan Bóg jakieś te siły daje i jeszcze możemy. Oczywiście, że każdy tam gdzieś w zanadrzu się martwi, co będzie, jak to będzie potem, nie? Bo na razie jeszcze tak, no może jeszcze coś tam wykwitnie następnego. No, na razie jest tak, jak jest, jakoś Myślę,
no, ale jeszcze trzeba powiedzieć o tym, że Ewa prowadzi katechezę również dla naszych dzieci.
No to tak, ja to właściwie, ja teraz niedawno właśnie też się tak spotkałam, bo ja w ogóle z wykształcenia mojego pierwszego, to ja nie jestem, skończyłam teologię, oczywiście całą, pięcioletnią, dla swojego własnego zainteresowania. A to, że ja będę nie w moim zawodzie pracować, tylko przekwalifikuję się, że tak powiem, na katechetę, to w ogóle jest wyjątkowe. Ponieważ urodziła się Maria, ja przeprowadzałam się właśnie z małej miejscowości do Bydgoszczy, bo wiedziałam, że będę miała większą perspektywę. No i od razu tak właśnie główkowałam. I akurat, no to wszystko Pan Bóg tak kierował, że akurat katecheza wchodziła do szkoły, a ja byłam w parafii jedyną osobą przygotowaną z wyższym wykształceniem teologicznym do tego. No to jak ja już się uczepiłam tej szkoły, no to ja już sobie planowałam, bo ona była jeszcze w przedszkolu, prawda? No i po prostu to był taki, no Pan Bóg bardzo dobrze pokierował, no bo ja się przekwalifikowałam, nie żałuję tamtej pracy, która była, dobrze prosperowała, dobrze zarabiałam, ale po prostu wiem, że Maria jest szczęśliwa i ja też jestem szczęśliwa, nie żałuję, to widocznie tak miało być, tak Pan Bóg pokierował tym wszystkim.
To może tyle. Zobaczymy, czy radiosłuchacze zechcą włączyć się w naszą rozmowę. Drodzy Państwo, dzisiaj w audycji dla chorych mówimy o świetlicy terapeutycznej, świetlicy parafialnej, która już 20 lat funkcjonuje, prowadzona przez Stowarzyszenie Rodzin na Miłości Ofiarnej w Bydgoszczy. Funkcjonuje przy parafii
Pani Zmartwychwstania Pańskiego. Bydgoszczy.
Bydgoszczy. Gośćmi naszymi są właśnie pani Barbara Karpińska, która powiedziała, jaka to jest parafia. Pani pracuje w biurze parafialnym. Pani Ewa Klawińska, która już tutaj w Radiu Maryja kilkakrotnie gościła w tych audycjach, oraz pani Teresa Wrzeszcz-Głowacka. Panie wszystkie tworzą, właściwie od pani zależy funkcjonowanie, bycie tej świetlicy. Można tylko powiedzieć, tak jak słucham tego, co pani mówią, to z pełnym szacunkiem dla pani. Myślę, że można. To jest niezwykłe dzieło, bo to tak się wydaje, świetlica parafialna, co to tam, prawda?
Tak jest.
Taka nazwa właśnie parafialna. A dla tych osób, które uczestniczą w zajęciach, jest to całe życie. To trzeba o tym wiedzieć. Same panie tutaj mówiły, jak chętnie wasze dzieci, wasze córki myślą, jak chętnie uczestniczą w zajęciach, prawda?
I tęsknią za sobą. Tak,
jest to dla nich ich miejsce na pewno, prawda?
No ale też jest też dobrze, tak jak, że mamy taką Basię w parafii, że mamy takie dobre, że tak powiem, układy, stosunki, relacje. Że nie ma takich, relacje są, że na przykład...
To słowo układy to zabrzmiało.
Nie, relacje. Tak, to relacje. Ale takie relacje, że właśnie, że są takie, no takie, to takie fajne, takie miłe, jesteśmy tacy po prostu, że nam
jesteście
pomagają.
Częścią parafii po prostu.
Tak, że nie czujemy się jakoś takie, jak taki zbędny balast, który tam gdzieś jest przyczepiony, prawda?
Dlatego ja kilkakrotnie tutaj podkreślałam ten ewangeliczny aspekt właśnie i taką misyjność Kościoła w tym zakresie. To jest przecież, no tak powinno być. Tak powinno być, że w parafii miejsce powinny mieć domem, parafia powinna być domem dla bardzo różnych osób, prawda?
No to właśnie tak się mówi, że rodzina to Kościół to taka druga rodzina.
No tak, tak.
Mamy teraz bardzo wspaniałego proboszcza, młodego.
Pozdrawiamy.
Pozdrawiamy.
Księdza Krystiana.
Ja pamiętam, że kiedyś, Ewo, przyjechałaś tutaj z księdzem
małżeńskim. Tak, był ksiądz małżeński.
Też pozdrawiamy.
Tak, bo ty...
Z parafii w Skwierzynie.
Drodzy Państwo, oddajemy już Państwu głos. Jeżeli zechcą Państwo z nami rozmawiać, to nasze telefony 655 23 55, 655 23 56. Kierunkowy to 56, Polska Północna, Południowa, ale to Państwo doskonale wiedzą. Dwa numery telefonu w naszej rodzinie. 536 600 100, 536 600 200. Dwa numery telefony z zagranicy. 48 56 655 23 33, 655 23 66. A jeżeli ktoś by chciał z USA i Kanady, to jest 011 48 56. No, czekamy, że Państwo się do nas odezwą. Drodzy Państwo, odbieramy telefony. Halo, słuchamy. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja do audycji się dodzwoniłam,
tak,
dla chorych.
Pani jest na antenie.
A więc jestem osobą samotną. Tak przysłuchuję się. I mogłabym pomóc jakiejś rodzinie, matce samotnej, przy takim dziecku właśnie. Kraków, okolice. Mhm. Gdzie mogłaby albo u mnie w domu zostawić, albo ja u niej pobyć tym dzieckiem po prostu, tak żeby ona mogła odpocząć sobie.
Proszę pani, a czy pani ma jakieś doświadczenie w byciu z osobami z niepełnosprawnością?
To znaczy tak stricte to nie, ale jakby to powiedzieć, mam swoich dzieci dorosłych, troje.
Mhm. Doświadczenie
ma. I mam czas, po prostu są za granicą. Ja jestem sama w tej chwili. Jeżeli by ktoś chciał, to mogłabym służyć.
Proszę pani, bardzo, bardzo piękna, piękna inicjatywa. Tylko jakbyśmy to mogli zrobić, bo czy pani zechce na antenie powiedzieć swój numer, czy jak to zrobić?
No mogłabym swój numer telefonu zostawić. Jeśli by ktoś chętny był, to mógłby się ze mną
skontaktować. Ale czy pani ten telefon poda na antenie, czy jak? Bo może być, jeżeli pani by podała na antenie, to mogą być telefony rzeczywiście do pani.
Mogę
pani
podać,
odpowiedzialność.
Oczywiście.
Słucham?
Tak, oczywiście.
Tak? No to proszę podać. Ojcze Dariuszu, można chyba, tak? To proszę podać numer telefonu. Ja też zapisuję, bo może ktoś po audycji zatelefonuje.
503.
Tak.
070.
Tak.
129.
A można pani imię prosić?
Łucja.
Pani Łucja. Pani Łucjo, bardzo serdecznie dziękuję za tę propozycję. To ona, to
ja
nie
rozumiem.
Jest...
Tak? Opiekowałam się właściwie chorą mamą.
Aha.
Nie chorą w sensie psychicznym, tylko po prostu starsza. Była niesprawna na tyle, że trzeba było jej podać wszystko, po prostu koło niej zrobić. I byłam przy niej 24 godziny. Dlatego rozumiem, że...
Obciążenie mam, tak.
Tak. Potrzebowałam po prostu jeden dzień w tygodniu, żeby
oddechu.
Ktoś przyszedł.
Tak.
Żebym mogła po prostu gdzieś wyjść, pobyć, naładować akumulator, jak to się mówi. I nie miałam tego. I dlatego rozumiem te osoby, które są uwiązane, jak to się mówi, no z racji tej, że trzeba być przy takiej osobie.
Pani Łucjo, bardzo serdecznie dziękuję. I ja powiem tak, tutaj w radiu, w tych audycjach często mówimy o sytuacji opiekunów, osób takich niesamodzielnych, ale chcę jeszcze powiedzieć, że to jest piękne w propozycji pani, że pani się nie boi, bo często osoby, które nawet mają dobrą wolę, mają czas, ale mówią, no z osobą niepełnosprawną to ja nie wiem, ja się boję i tak dalej. Nie ma się czego bać. Kiedy się poznają dwie osoby.
Na pewno miłości dla ludzi, także na pewno się z taką osobą bardzo szybko zaprzyjaźni.
No więc właśnie.
Bardzo żałujemy, że pani nie jest Bydgoszczy.
Słyszy pani, pani Łucjo?
Tak.
Panie żałują, że pani nie mieszka w Bydgoszczy.
Ja też. Kraków i okolice, to tak mogłabym ewentualnie dojechać, albo ktoś do mnie mógłby przyprowadzić taką osobę
pani
na jeden
Łucjo,
dzień.
Wszystkiego najlepszego. Dziękujemy pani serdecznie.
Ja
dziękujemy.
Też życzę dużo, dużo wytrwałości, bo trzeba cierpliwości niesamowitej. Ale modlitwa. Ja mówię modlitwa, jeszcze raz modlitwa. Wszystko można wyprosić. Pan Jezus jest wielki i daje tyle siły niewyobrażalnej.
Dziękujemy pani serdecznie, pani Łucjo. Dziękuję bardzo. Drogie panie, tutaj pani powiedziała o tej, że trzeba wielkiej siły, wytrwałości i tak dalej w byciu, w opiece, czy w byciu po prostu z osobą z niepełnosprawnością, ale przecież też są bardzo piękne sytuacje, prawda? To nie jest tylko tak, że jest sam trud, prawda? To jest też niezwykłe bogactwo, o tym trzeba też pamiętać. Któraś z pań na ten temat? Która? Teresa? Pani
Aha,
Teresa?
Bo wolontariacie, tak. Właśnie chciałam powiedzieć.
Nie, ale ja właśnie chciałam spytać was, czy są jakieś powiem tak, współczesnym językiem, czy są jakieś bonusy, profity z bycia z osobą niepełnosprawną? Czy to jest tylko trud? Tak? Któraś z pań?
Ale... Jako wolontariusz?
Nie, ja
jako,
mówię, no rodzicy, mówię o rodzicach, o opiekunie, znaczy, tak.
Jak, to znaczy tak, Ja mogę tylko powiedzieć na podstawie mojej rodziny, no tak, bo ponieważ ja mam czwórkę dzieci i jedyne, co ja jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa, to z tego, że ja po prostu, moje dzieci te starsze i młodsza jest od Marysi Kornelia, które uczestniczyły zawsze w całym tym wychowaniu. Zawsze byliśmy wszędzie razem. Od najmłodszych lat. Ja teraz na przykład po tym wielu latach to się zastanawiam, czy one, te moje dzieci nie są obciążone, że tak powiem, ze względu na to, że no niestety, no przypilnuj, idź tam, załatw coś i tak, to wszystko się zawsze razem odbywało.
Byli wolontariuszami świetlic.
No i też byli wolontariuszami. Zresztą kiedyś, pamiętam, znaczy jest taki konkurs, tym 8 wspaniałych. To też tam uczestniczyły, one jako jedyne rodzeństwo było wyróżnione, ponieważ rzadko, no nie zdarzało się chyba, że było całe rodzeństwo zaangażowane na wszystkich turnusach rehabilitacyjnych, wyjazdach. To pomagały przy tych rehabilitacjach, przy kąpielach, przy wszystkich, zawsze dostawały dyplomy, tam jakieś czekoladki, tam w ogóle wszyscy, zawsze było podziękowanie. Wszystkie zabawy, wszystkie się zawsze z nimi odbywały. One nigdy nie były, że tak powiem, że jechała na przykład jakaś grupa, i teraz jechało rodzeństwo, to tak, rodzeństwo zdrowe szło sobie na dyskotekę, moje dzieci zawsze się bawiły z tymi, z tymi naszymi podopiecznymi.
No ale co to im dało?
No to im
bo
tak
cały czas próbuję.
Tak, no to im dało to, że na przykład ja jestem szczęśliwa z tego powodu, że one są bardzo ze sobą związane. Że na przykład jestem spokojna, że Maria, kiedy będzie potrzebowała pomocy i kiedy teraz potrzebuje, to zawsze ktoś jest. No jest też sytuacja taka trochę złożona, ponieważ dwoje mieszka za granicą. Jest tylko Kornelia, ale już jest ustalone z rodzeństwem i z mężem Kornelii, bo przecież one jak mają też swoje rodziny, że opiekuje się właśnie Kornelia z Marią, ponieważ jest ją najbardziej związana, bo wychowały się jak bliźniaczki. I po prostu, ale starsze rodzeństwo wspomaga. Także jeżeli cokolwiek, no to wiadomo, że one się też włączają w tą...
A więc dzieci, bo ja zadałam pytanie odnośnie tych matek, tak. A mówisz, Ewo, teraz o dzieciach. Rozumiem, że dzieci bardziej są dojrzałe może, widzą świat w tej złożoności, prawda? I są odpowiedzialne. Ale co... Czy są jakieś wartości? To znaczy, no to jest okropne pytanie, które wam zadaję.
Ale to znaczy,
wartości
ja też,
dla rodziców.
To znaczy jeszcze może tylko powiem o dzieci tak tylko tyle, że są wyczulone na pomoc dla innych.
No tak,
one
właśnie.
Nigdy nie są tak, żeby one nie zauważyły czegoś, prawda? No jeżeli chodzi o nas, no to tak. Musiało być przerejestrowane całe nasze życie.
A właśnie.
Inaczej trzeba było, no przynajmniej w moim przypadku.
I myślę, że w każdym
przypadku. Ja na przykład znam taką osobę, która skończyła wyższe studia, a sprzątała, żeby zarabiać pieniądze, bo nie było takich pieniędzy jak teraz, że ktoś tam dostaje na opiekę. Tak. A mąż przychodził z pracy i zajmował się dzieckiem po południu, bo ona mogła tylko po południu i wieczorem iść sprzątać. I całe swoje życie do emerytury przepracowała jako sprzątaczka. No ale to trzeba sobie, no jest człowiek wolny i musi sobie wybrać, bo musi wiedzieć, co chce, prawda?
Tak. No. Ja myślałam o innych wartościach, ale najpierw odbierzemy telefon. Halo? Halo, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Józef z południowej Polski.
Witamy pana Józefa.
Ja się przysłuchuję tak i na tej audycji i jestem osobą niepełnosprawną od 12 roku życia i na przykład mam kłopot, że ludzie po prostu nie chcą mi pomóc, czy Caritas nawet nie odpowiada na moje pisma w prośbie o pomoc, czy nawet ksiądz proboszcz po prostu mnie zbywa. Gdzie się udać na jakąś pomoc?
Proszę pana, no nie trudno nam powiedzieć, panie Józefie, gdzie pan się ma udać, bo nie wiemy, jaka jest pana sytuacja rodzinna, materialna i tak dalej, ale w pierwszym rzędzie, jak to się mówi, przede wszystkim powinien pan się udać do ośrodka pomocy społecznej, swojego, najbliższego. I tam są określone kryteria, trzeba spełnić określone kryteria, jeżeli pan by chciał uzyskać pomoc materialną, ale nie tylko pomoc materialną może pan uzyskać. Także musi pan do tych instytucji, które są powołane do tego, aby pomagać ludziom no, w trudnej sytuacji materialnej i też takiej psychicznej czy środowiskowej. Bo też są, nie wiem w jakim pan jest wieku, ale też są przecież placówki takie wsparcia. Nawet są placówki wsparcia gminnego, których pan mógłby uzyskać pomoc. Mógłby pan chodzić na takie spotkania codzienne. Tam by pan uzyskał jakieś wsparcie w formie na przykład posiłków, co też jest ważne.
Przepraszam pani, tak? Basiu, bo jest taka sprawa, że ja mam pod opieką 90-letnią mamę. Ja mam 56 lat w tej chwili, no, ale mam duże osłabienia fizyczne i ja mam przyznaną opiekunkę z
opieki mocą tak.
Tego, ale po prostu materialnie nie wystarczajemy, bo mama jest schorowana i ja i dużo wydajemy na leki i te świadczenia emerytalne, rentowe nam na przykład nie pomogą.
Ja rozumiem, panie Józefie, ale jeżeli, halo, jeżeli pan, bo to tak. Trudno opowiadać wszystko, prawda, na antenie, ale jeżeli pan ma, nie starcza panu. Czy pan się zwracał do ośrodka opiekuna społecznego, do MOPR-u tak zwanego, miejskiego, czy gminy?
Pani Basiu, ja na przykład dostałem 300 zł na węgiel.
No właśnie.
Nie, a na przykład potrzebuję opału na zimę, żeby podpalić ten węgiel. I u nas na wsi na przykład, bo mieszkam na wsi, są drzewiarze, którzy mogliby charytatywnie mi podarować tam 10 metrów sześciennych drzewa, obrzynków, bo zajmują się tego.
Ja rozumiem, panie Józefie, ale ja rozumiem. Pan, mówiąc o tym, oczekuje, że wszyscy ludzie będą życzliwi. Nie jest tak w życiu. Może trzeba może bardziej wychodzić, prosić, pokazywać swoją sytuację. Może właśnie przez pośrednictwo parafii, może panie Józefie, bo może ksiądz proboszcz może uwrażliwić na przykład parafian, żeby, bo przecież na wsi jest dużo, ja wiem, sama pochodzę ze wsi, wiem, że jest dużo takich sytuacji, że są drzewo gdzieś leży w obejściu, prawda, i można czy jakieś inne no dobra, którymi można się podzielić.
Ale nie ma nikogo, kto tylko jest sam jeden, nie ma nikogo z rodziny.
Jest taka sprawa, że ja tego nie rozgłaszam, że jestem chory.
A może trzeba, panie Józefie, a może trzeba udać się do... Może trzeba udać się do parafii, powiedzieć księdzu, pokazać, że pan ma pod opieką mamę jeszcze. To jest sytuacja, kiedy pan ma mamę, to wiem, że mama 90-kilkuletnia, to też może zyskać pomoc.
Lekarstwo.
Tak, oczywiście. Także trzeba tylko, pan mówi, że pan nie rozgłasza. Właśnie trzeba chyba rozgłaszać. Może mało osób wie,
ale
że pan jest w takiej sytuacji.
Z opieki, no to już też jest jakaś pomoc.
Czy pan Józef jeszcze jest na antenie? Halo? Nie ma już pana.
Tak, tak, tak.
Tak, jest pan. Ale pan ma włączone radio i
tak,
to nam przeszkadza.
Ja prosiłem księdza proboszcza na przykład, żeby ogłosił może zambony, że ja jestem jako osoba niepełnosprawna i moja mama też niepełnosprawna, że... Przepraszam, może ktoś charytatywnie by mi drzewa podarował tam ileś tam metrów.
I co?
No to ksiądz proboszcz powiedział tak, że po prostu on drzewa nie ma i oddał mi tą kartkę z tym pismem do niego.
A może pan jakoś, ojciec Dariusz, gdyby zechciał spisać pana numer telefonu, ja bym chciała dłużej z panem porozmawiać. Może tak? Panie Józefie, tymczasem musimy kończyć, tak? Ja do pana zatelefonuję, dobrze? Wszystkiego najlepszego i musimy kończyć nasze spotkanie, bo już jest właściwie koniec audycji. Na koniec pani chciałaby pewnie jeszcze... coś jakoś podsumować, może nie, ale może podsumować jakimś, jak to się podsumowuje na dwudziestolecie, to pozdrowienia, życzenia, podziękowania, tak, dalej. Pani Tereso?
Znaczy, chcielibyśmy pozdrowić przede wszystkim nasze rodziny, parafian, znajomych, naszych darczyńców oraz wszystkich z naszej świetlicy. Życzyć przede wszystkim zdrowia, i dalszej takiej wspaniałej współpracy, jaka w tej chwili jest, i oby tak dalej. I oby kolejne jubileusze nas czekały.
Tak.
Basia.
To jeszcze Basia. Pani Barbara.
Ja też pozdrawiam parafian, naszych kapłanów, którzy pracują przy parafii Zmartwychwstania Pańskiego. Tych, którzy pracują, którzy pracowali, którzy byli proboszczami. Nasze wspólnoty, nasze rodziny.
I pani Ewa. Ewo.
Ja to oczywiście pozdrawiam moje kochane dzieci i moją siostrę, męża siostrę, moich znajomych różnych, ale przede wszystkim chciałam bardzo podziękować Dorocie. Nazwisko mogę powiedzieć, czy to jest reklama?
No może.
Beto. To jest rodzina właśnie bardzo szlachetna, pomaga nam na świetlicy. Właśnie wspomaga Dorota, tak, wspomaga. Dorota Borek,
która nie ma żadnego interesu właśnie.
Nie ma żadnego interesu, tak. Zobaczcie. Ma swoje wspaniałych twoich Martę i Kubę i wspaniałego swojego męża Roberta, znam ich. Naprawdę bardzo zacni ludzie i bardzo dobrzy.
Może ja bym jeszcze chciała też pozdrowić moją siostrę Dankę i jej męża Andrzeja, bo oni bardzo słuchają Radio Maryja, i tak chciałam ich do was
wspierają tak. Pewnie też pani Teresę jakoś też, psychicznie, tak, prawda? Tak.
No i procentami oczywiście, tak jest. Cała rodzina.
I oczywiście Mirka i Kasię.
I proszę państwa już...
Marysię, która też u nich jest.
Aha, ja pomyślałam sobie tak, bo mówimy, od czasu do czasu mówimy o takich inicjatywach, takich drobnych, powiedziałabym, prawda? Bo to jest lokalna inicjatywa, która jednak jest bardzo ważna. I pamiętajmy o tym wtedy, kiedy jest właśnie ten 1% i tak dalej, żeby wspomagać te nasze lokalne też placówki. To jest dzięki temu, jak pani Teresa mówiła, dzięki temu ta instytucja może funkcjonować i może być takim pięknym miejscem właśnie, szczególnie dla ludzi z niepełnosprawnością. Domem właśnie, może być domem.
Rodziną.
Dziękuję bardzo pani Barbara Karpińska, pani Ewa Klawińska i pani Teresa Wrzeszcz-Głowacka z Bydgoszczy, ze Świetlicy Terapeutycznej, ze Stowarzyszenia Rodzina Miłości Ofiarnej. Bardzo panią dziękuję i życzę wszystkiego co najlepsze. A za tydzień zapraszam na audycję na temat migreny. Proszę państwa, nie było jeszcze audycji na ten temat. Tym bardziej serdecznie zapraszam. Dziękuję bardzo wszystkim państwu, którzy włączyli się w audycję, którzy słuchali audycji. Ojcu Dariuszowi oczywiście, żegna się Barbara Momot. Szczęść Boże na cały tydzień.